ona pokazuje, że odchodzi pokolenie świadków i jakby jest coraz mniejsza liczba ludzi, którzy widzieli okupację, którzy doświadczyli nieprawdopodobnego barbarzyństwa Niemców, którzy widzieli niemieckie obozy koncentracyjne. Odchodzą ludzie, umierają ludzie, którzy widzieli niemieckie obozy śmierci, którzy wreszcie widzieli Shoah, widzieli zagładę Żydów. I co jest jakby, coraz mniejsza jest liczba świadków tego, że przypomnę, niedawno zmarł tu doktor Kolasiński z Krotoszyna, że są coraz bardziej sędziwi i jest ich coraz mniej, a wiemy, że mnożą się wypowiedzi, że to ostatnio, że takie wszyscy byli zbulwersowani wypowiedzią dyrektora FBI. Czy po prostu nie tylko, że to jest nieuctwo, kompletna ignorancja, niewiedza i kompletne jak barany takie i nic ich nie usprawiedliwia, co jest jeszcze inny zabieg stosowany przez rozmaitych historyków i jakby prowadzi się rodzaj takiej właśnie polityki historycznej, jak ktoś powiedział ironicznie, ale w sposób tak naprawdę tragiczny, że ostatecznie się okaże, że Niemcy zaatakowali Polskę z tego powodu, że faszyści polscy mordowali Żydów i Niemcy przyszli im na pomoc. Także ostateczna będzie taka wersja historii. I specjalnie przyniosłem taką książkę. Ona się nazywa, bo tu jest trochę tytuł zaklejony, Ten jest z ojczyzny mojej. Ona ma do przeczytania jest 1030 stron. Pomoc Polacy z pomocą Żydom 1939-45, pierwsze wydanie 69 rok. Nikt na świecie o takiej książce w ogóle nie słyszał. Tym bardziej ten baran z FBI. Tak? Dlaczego? Dlatego, że nikogo to nie interesuje. Po prostu wytworzono taki, a nie inny sposób myślenia. Polacy to są antysemici, właściwie pomocnicy nazistów jakichś, nie Niemców, tylko jakiś twór jakiś powstał w ogóle. Jacyś naziści nagle się pojawili. Nie? Jednego takiego sądzą w Niemczech ma prawie 100 lat. Tak? Został teraz osądzony. Taką inną książkę mam w domu, w której jest jego relacja. On był żołnierzem SS w Auschwitz. I on sobie spokojnie w Niemczech żył. I teraz go po prostu postanowili przed sądem postawić. Tak? Z nim Lawrence Rees, słynny taki dziennikarz brytyjski, z nim rozmowy w domu prowadził, on mu Auschwitz opowiadał, nikt mu po prostu nikt go nie tknął w Niemczech, emeryturę wysoką dostał i tak dalej. Jakby na tym to wszystko polega i to autorem tej książki, bo do tego zmierzam, autorem tej książki jest Władysław Bartoszewski i Irena Lawinówna, Żydówka, która została uratowana z Auschwitz. I cokolwiek się mówi dzisiaj, czy nie wiem, wczoraj o tym, kto robił Shoah i kto pomagał i nie wiadomo jakie ustalenia by były dzisiaj, to tu jest prawdziwa relacja i tu jest pokazany po prostu nieprawdopodobny heroizm ludzi i po prostu wyzwanie, przed jakim stanęli, jak ostatnio Czesław Bielecki, którego ojciec był Żydem i został uratowany przez polską rodzinę Shoah, powiedział, że często sobie Żydzi zadawali, rabini takie pytanie zadawali, czy my byśmy byli w stanie pomóc Polakom albo komukolwiek innemu, gdyby przyszła taka sytuacja? Kogo by było stać w ogóle na taki heroizm, nieprawdopodobne bohaterstwo, żeby narazić na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale całą rodzinę, a czasami całą wieś, czy tam kilka ulic. Tak, a jednak i to jest tak świadectwo i to bardzo dobrze, że to kiedyś zostało spisane, tak? Że po prostu właśnie to chciałem powiedzieć, że odchodzą ludzie, którzy widzieli na własne oczy, kto to robi i jak to wyglądało. Też jest, to jest takie jeszcze moja uwaga, Czesław Miłosz napisał to Campo di Fiori, że tam karuzela się kręci. I generalnie jest to odczytywane tak. Getto się pali, Żydzi są paleni, a Polacy latają na karuzeli. A to jest nieprawda. Karuzele postawili Niemcy. I jeśli ktoś w ogóle tam jeździł na tej karuzeli, to były odezwy, tak, instytucji państwa podziemnego, że po prostu że próbuje się wymordować część obywateli polskich narodowości żydowskiej i że po prostu nie wolno w żaden sposób w tym tak uczestniczyć. Właśnie zachęcano, żeby w ogóle tam nie przychodzić, nie dotykać tej karuzeli i tak dalej, że jakby, że to wszystko inaczej wyglądało, niż by sobie dzisiaj ktoś chciał to wyobrazić. Nie chcę tego krótkiego kursu historii robić, ale po prostu rzeczy miały się inaczej, niż to dzisiaj próbuje się mówić w świecie. Choć są wybitni historycy, Timothy Snyder na przykład, który inaczej właśnie pokazuje, na czym to wszystko polegało i czym byli Niemcy, niemiecki faszyzm. To jest najistotniejsze. Jest film też o Janie Karskim, teraz został wyprodukowany przez takiego reżysera, który musiał wyjechać w 1981 roku z Polski, Grinberga, że wszyscy mówią, że jest wspaniały ten film. I on tam mówi gorzkie słowa również, że widział zachowania Polaków beznadziejne w tym filmie Karski. Nie? Mówi o rozmaitych zachowaniach, że tam sceny takie pokazywano z tego filmu, czy są znane z innych dokumentów jego wypowiedzi, jak on nie potrafił wzruszenia swojego ukryć i tak dalej, i tak dalej. I on też już nie żyje, jakby po prostu bagatelizuje się lub tak jakby puszcza się w niepamięć, a taki gość żył i coś opowiadał, bo był świadkiem, wprowadzono go do obozu przejściowego w Izbicy w mundurze ukraińskiego, takiego pomocniczej takiej służby dla Niemców i on tam przebywał przez ileś godzin, czyli to w ogóle nieprawdopodobny bohater. Tak? Dwa razy do getta go wprowadzono, nie? Żydowski Związek Wojskowy go wprowadził dwa razy do getta, żeby na własne oczy zobaczył, jak to wszystko wygląda. Co chciałem powiedzieć, że na końcu jest pokazany koniec filmu i współczesny rabin, który na Uniwersytecie Georgetown, w którym wykładał Karski, ma jakiś kurs, prowadzi jakiś kurs, rabin. I studenci go zapytali, że czy w czasach współczesnych był jakiś prorok. A on mówi tak, Jan Karski. Czy to był współczesny prorok. Także to cokolwiek dzisiaj się właśnie mówi, że jakby jest... A właśnie coś jeszcze chciałem jedno zdanie o Janie Karskim powiedzieć, co jest też po prostu jego... To, co zrobił, było niepoprawne i nikt o tym nie mówi, no bo nie pasuje do układanki, którą dzisiaj się robi. On wszystkie ordery, jakie otrzymał, wszystkie jakieś wyróżnienia, Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata itd., wszystko kazał złożyć na Jasnej Górze w Częstochowie. Tam jest specjalny taki skarbiec, gdzie królowie polscy dawali różne jakieś wota i tak dalej. I on tam kazał to złożyć. Teraz by ktoś powiedział, to coś nie tak z nim było. No, właśnie tak z nim było. No, takim był człowiekiem właśnie. Takie dawał świadectwo. Ale właśnie czasami, to jest w ogóle tak generalnie, że czasami coś nam też nie pasuje do jakiejś układanki. Nie? Bo sobie coś wyobrażamy, a tu nagle bęc i coś nam nie pasuje do naszej układanki. Także coś jest czasami pod włos. Rabini zapytali, czemu carat na człowieku był biały? Skoro biel jest symbolem czystości, niewinności, zaprzeczeniem grzechu jest biel. A to jest związane z grzechem. Czemu biel miała być dla niego znakiem, że jest grzesznikiem? Że przypomnę, za 7 przewinień spadał carat. I jak jest tutaj, czytaliśmy z proroków, przeczytałem tak, jak jest w tekście, mecorim, że było czterech mecorim, bo tu jest w polskim tekście napisane, że chorzy na grzybice. Ale tekst z Lashon HaKodesh mówi, było czterech mecorim. Mecora, czyli ten dotknięty caratem, nazywał się mecora, co znaczy moci szemra, wydobywający złe imię. Jako generalna taka nazwa dla nich, ale jest powiedziane, że z powodu siedmiu grzechów, spadał carat. Brak współczucia na cierpienie innych, krzywoprzysięstwo, skąpstwo, kradzież, rozlew krwi, rozwięzłość, pycha. Cały wachlarz niemoralnych zachowań człowieka. I teraz prorok mówi, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, że sprawiedliwi są przyobleczeni w białe szaty. Kocheni chodzili w białych szatach. I tak jako taka manifestacja właśnie takiej oddania się Bogu, czystości takiej, braku grzechu. Zapytali, to czemu ten carat jest biały? To powinien być czarny na przykład. Jako taki, nie wiem, jak na domu, że był ostro czerwony albo ostro zielony. To na skórze czarny na przykład powinien być. Czy jakiś inny kolor taki biały. I teraz odpowiedzieli w ten sposób. Słowo w ogóle się pojawia w dzisiejszych czytaniach, że u człowieka w ogóle może się pojawiać bladość twarzy. Nawet się czasami skóra ludzi robi się biała, że mówi się, ktoś jest bliski śmierci, bo wygląda, odmienił mu się kolor skóry. I z jednej strony w takim sensie doczesnym, materialnym, ta bladość taka jest spowodowana utratą sił fizycznych. Człowiek jest coraz słabszy. Ale też jest powiedziane, że może być to przyczyną, że niekoniecznie wiek tu ma znaczenie, bo że ta utrata sił fizycznych może być powodowana jakimś złym sposobem życia. I że te naturalne siły człowieka się wyczerpują i to wszystko przybiera taki kolor. Też jak jest na końcu drugiej tej drugiej części, którą czytaliśmy w tych złączonych paraszach, w tej Mecora paraszy, że jest powiedziane o kobiecie, o mężczyźnie Zaw, kobiecie Zawa i o tak zwanym człowieku Balkeri, że pojawiają się jakieś wycieki z ciała i jak pisze Ramban, że chodzi właśnie o to, że coś niewłaściwego się dzieje w ciele ludzkim, jakiś jest mocno zakłócony cały ten proces funkcjonowania organizmu i pojawia się coś na zewnątrz, co jakby jest znaką, jakby jednostką chorobową, dzisiaj byśmy powiedzieli, że pojawia się coś, co jakby mówi człowiekowi, coś we mnie jest zakłócone. Na takiej zasadzie, no nie wiem, jest katar, no cokolwiek, że pojawiają się jakieś wydzieliny, które są, że od razu wiemy, aha, no to się pojawia dlatego, że się źle czuje. Czyli, że może następować utrata sił fizycznych przez człowieka, następuje jakieś zakłócenie w funkcjonowaniu organizmu, co jest ważne, niekoniecznie związane ze złym stylem życia. Ale pojawia się takie zakłócenie. I jest powiedziane też, że pojawia się teraz, szczególnie mówi się, że u ludzi jednak w podeszłym wieku pojawia się właśnie ta bladość cery. że przypomnę, mówiliśmy o tym, o tej wojnie, zacząłem mówić o Shoah, że jest to chyba na filmie Lista Schindlera albo na jakimś innym filmie, jest pokazane, że specjalnie sobie nakłuwano palce, żeby trochę wziąć krwi i posmarować wargi, zaróżowić policzki, że jakby wyraźnie było widać, że i jakby doskonale o tym wiemy, że nawet fizyczny wygląd pokazuje, że coś jest nie tak. I teraz jest, pojawia się ta bladość, czy taka rodzaj bieli twarzy, ale jest powiedziane tak, że człowiek, jego siły duchowe w żaden sposób nie są naruszone. W sposób naturalny ubywa sił z wiekiem, ale jest to powiedziane w ten sposób, że człowiek, organizm jakby człowieka jest podłączony pod neszamę. Jak wiemy, że to jest ta żyjąca dusza, że na przykład w wyniku teszuwy człowiek ją uruchamia. Też część jej jest, to jest też bardzo interesujące, że poprzez ślub, poprzez małżeństwo część się uruchamia. Że jak ktoś nie jest mężem czy żoną, ta część neszamy się nie uruchamia. A w czasie ślubu się uruchamia. Że taki ziwuk się mówi, związek się pojawia. I teraz, że cała ta siła człowieka bierze się z tej neszamy. Że to ona jakby steruje całym ciałem człowieka. I że mimo, że ubywa mu sił fizycznych, to ta biel jest taką manifestacją duchowej takiej dojrzałości. I teraz dlatego białe było, ten carat był, przepraszam, ten carat był biały, żeby grzesznikowi uświadomić, że w istocie powinien osiągnąć jakby poziom właśnie kojarzony z bielą, czyli poziom takiej czystości, niewinności, bezgrzeszności. Że ona dlatego jest biała, żeby mu uzmysłowić, że nic nie jest stracone. Że to nie jest, to nie jest raz na zawsze i doskonale o tym wiemy, że nic nie jest raz na zawsze. Że zawsze można się wydobyć z czegoś i zmienić w sobie coś. I ta biel mu miała uzmysławiać, że można jednak w górę się piąć, mimo wszystko. I dlatego jest powiedziane, były dwa ptaki. Jak wyjaśnia żydowska tradycja, szczególnie skowronki były potrzebne. I to był bardzo drogi ptak. I teraz mędrcy Izraela powiedzieli, czemu nie jeden, tylko dwa? Wystarczył jeden na dokonanie całego rytuału oczyszczenia. Po co drugi był z powrotem wypuszczany, skoro on zrobił teszuwę, ten człowiek, i te oznaki z niego zniknęły. I cały ten rytuał teraz jest na nim dokonywany, ostatecznego jakby oczyszczenia go. Jest zdrowy już. To po co ten żywy ptak, skoro on sobie już uświadomił, co zrobił, naprawił wszystko, to po co ten drugi ptak? Jest powiedziane tak, że ta, jakby to zwierzę samo w sobie jest doskonałe. Zachwycamy się, słyszymy jak kanarki. Tak? Niektórych tu braci, sióstr są kanarki w domu, jak one trele wykonują i to zachwyca człowieka. Tak? Czyli się nagrywa specjalnie kasety dla uspokojenia jakby duszy. Czy ktoś sobie puszcza z lasu. Nieprawdopodobny jest ten świergot ptaków, że tak zostały stworzone, tak? I one ani nie zaniżają poziomu, ani go nie wywyższą, ani lepszym śpiewakiem się nie staną jak ludzie, tak? Którzy ćwiczą. No, po prostu są same w sobie, są doskonałe. I teraz temu, który zrobił tę szumę, uzmysławia się przez tego żywego drugiego ptaka, którego Kohen wypuszczał, że jemu ma to uzmysłowić, że, bo powiedziano tak, to może, żeby tego Lashon Hara nie mówić, to najlepiej, żeby w ogóle nic nie mówić. I teraz ciągle milczeć. ale mówią, to się moja, że jest takie określenie, trąd duszy. Czyli bo myśli będą mi się kotłowały, ale się zatnę i nic nie będę mówił. Tak? I teraz nikt mi nie zarzuci, że uprawiam laszą hara, bo się nie odzywam w ogóle i o nikim nic nie mówię. Co ty o sądzisz? Nic. I ten żywy ptak, on ma uświadomić człowiekowi, że tak naprawdę powinienem zadbać, żeby jakość moich słów, żeby treść tego, co wypowiadają moje usta, żeby jednak się doskonaliła, tak? Żebym uważał na słowa, które mówię i żeby właśnie ta treść jakościowo się zmieniała. Nie chodzi o retorykę, tylko tak, o te wszystkie nasze intencje. I ten żywy ptak ma to uzmysłowić. Że zawsze można ulepszyć coś, poprawić, zmienić jakość.
Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Powstanie do modlitwy.